Fragment Bożego Słowa, który będziemy dzisiaj wspólnie rozważać, pochodzi z Ewangelii Mateusza z rozdziału 20. Ewangelia Mateusza, rozdział 20. Przeczytam tą przypowieść Pana Jezusa w przekładzie Starego i Nowego Przymierza. Ten tekst pojawi się za mną wyświetlony, więc możecie też razem ze mną przeczytać tą przypowieść. Królestwo niebios przypomina bowiem pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem wynająć robotników do swojej winnicy. Uzgodnił z nimi stawkę, denar za dzień i posłał do pracy. Następnie wyszedł o 9:00 i zobaczył innych stojących bezczynnie na rynku. Idźcie i wy do winnicy, powiedział, a ja wam sprawiedliwie zapłacę. I oni poszli. Potem wyszedł jeszcze w południe i około 15:00 postąpił podobnie. Gdy wyszedł o 17:00, zastał również czekających na pracę. Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? Zapytał. Nikt nas nie wynajął, odpowiedzieli. A on na to, idźcie i wy do winnicy. Z nastaniem wieczoru właściciel winnicy polecił swojemu zarządcy. Zwołaj robotników i wypłać im dniówkę. Zacznij od ostatnich, a zakończ na pierwszych. Podeszli zatem zatrudnieni o 17:00 i otrzymali po denarze. Gdy podeszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Po wypłacie zaczęli się burzyć przeciwko gospodarzowi. Ci ostatni pracowali tylko godzinę, wytykali, a Pan potraktował ich na równi z nami, którzy musieliśmy znosić trud dnia i upał. Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich, nie krzywdzę cię, mój drogi, czyż nie uzgodniliśmy, że dostaniesz denara? Bierz co twoje i idź, chcę bowiem temu ostatniemu zapłacić tak, jak i tobie. Czy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że ja jestem dobry? W ten sposób ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Na pierwszy rzut oka, kiedy czytamy tą przypowieść Pana Jezusa, to wydaje nam się, że w niej jest jakaś niesprawiedliwość. Wydaje nam się, że jest tu jakaś krzywda. Troszeczkę mogę powiedzieć, że nawet nas ta przypowieść może niepokoić. Zadajemy sobie pytanie, czy Bóg naprawdę taki jest? Czy Bóg naprawdę taki jest, że nie jest w stanie do końca ocenić, co jest sprawiedliwe w danej sytuacji? Jeśli gospodarz jest obrazem Boga, a w tej przypowieści gospodarz jest obrazem Boga, może nas troszeczkę to niepokoić. Jak powiedziałem, możemy dostrzegać w tej przypowieści, że coś niedobrego tutaj się dzieje. Ale pozwólcie, że spróbujemy sobie tą przypowieść przeanalizować i może odkryjemy sedno, jakie w tej przypowieści jest zawarte. Pracownicy najemni na jeden dzień. Prosta sprawa, w miastach, na rynkach, na placach były takie miejsca, gdzie stali pracownicy, którzy potrzebowali zarobić szybko pieniądze, nie mieli stałej pracy, więc byli wynajmowani do takich szybkich prac polowych, pilnych prac polowych. Przychodził gospodarz, przychodził właściciel, brał ich na jedną dniówkę. Jedna dniówka to był denar za dzień pracy, więc wynajmował ich do pracy. Oni wykonywali tą pilną pracę i odbierali tego samego dnia zapłatę. No i w tej przypowieści właśnie mamy taką sytuację, tylko ten właściciel, ten gospodarz o różnych godzinach zatrudnia ludzi do swojej winnicy. Pierwszych zatrudnił o 6:00 rano i oni pracowali cały dzień, 12 godzin. Jak wiecie, temperatura wysoka, bo sami mówią, żalą się, że znosili upał całego dnia. Drugich zatrudnił o 9:00, więc ci pracowali 8 godzin. Następnych koło południa, czyli pracowali 6 godzin. Następnych około godziny 15:00 oni pracowali 3 godziny. No i na końcu zatrudnił o 17:00 i oni pracowali tylko godzinę. Więc mamy bardzo różne grupy ludzi, którzy zostali zaproszeni do pracy w winnicy. No i teraz zakończył się ten dzień pracy, no i następuje wypłata. No i tutaj mamy do czynienia z wielkim zaskoczeniem. Czy możemy powiedzieć, że Bóg potrafi zaskoczyć? Gospodarz tutaj dokonuje bardzo dziwnej formy zapłaty. Chciałbym, żebyście też zwrócili uwagę, kiedy czytamy tę przypowieść, ważna rzecz, jaka tu jest w treści, mianowicie, że umowę o pracę mieli tylko pierwsi. Oni mieli zakontraktowane te 12 godzin, bo jest powiedziane, że przy zatrudnieniu Pan umówił się z nimi na denara. A pozostałym powiedział, zapłacę wam sprawiedliwie. Nie powiedział im, ile dostaną ci pozostali. Pierwsi mieli umowę, a drudzy mieli słowo. Zaufajcie mi, ja wam zapłacę sprawiedliwie. I z takim nastawieniem poszli do pracy. Więc to jest bardzo ważna informacja, jeśli chodzi o zrozumienie tej przypowieści. Jedni mają kontrakt, jedni mają umowę, a drudzy mają słowo gospodarza, że zostaną sprawiedliwie wynagrodzeni. I pierwsze, co zaskakuje w tej przypowieści, to kolejność wypłaty. Normalnie w takiej sytuacji należałoby tak zrobić, że najpierw zapłacić tym, którzy pracowali 12 godzin i odprawić ich, i dopiero na końcu zapłacić tym, którzy pracowali jedną godzinę i mówiąc, słuchajcie, tylko nie kontaktujcie się z tamtymi, bo powstanie zamieszanie, no, że za dużo dostaliście, a tamci za mało. Po prostu weźcie ze swoje i idźcie w drugą stronę. I okazuje się, że ta kolejność zapłaty zaskakuje, ponieważ Pan sobie zażyczył, żeby zacząć od tych, którzy najkrócej pracowali, a tamci jeszcze czekają na wypłatę i widzą, że ci dostają po denarze. Więc myślę, że mają takie uzasadnione oczekiwania, że jak ci, którzy pracowali godzinę, dostali denara, to ci, którzy pracowali 12 godzin, to powinni dostać no więcej. No przynajmniej taka jest nasza sprawiedliwość. To jest nasze myślenie. Nasza sprawiedliwość jest taka, że powinni dostać więcej. No niestety zaskoczenie jest jeszcze większe, bo gdy podchodzą po wypłatę ci, którzy pracowali 12 godzin, okazuje się, że oni dostają też tylko denara. Ciekawa sprawa. Po pierwsze, ci, którzy pracowali godzinę, 3 godziny, 6 godzin, dostali po denarze, to mówią, to był dobry dzień. To był dobry dzień. Nie napracowaliśmy się, nie pracowaliśmy zbyt długo, a dostaliśmy całą dniówkę, dostaliśmy denara. Myślę, że to był dla nich dobry dzień. Są zadowoleni, szczęśliwi, uśmiechnięci. Myślę sobie, jutro by się też taka robota przydała. Pozytywnie patrzę na tą sprawę, no ponieważ zostali bardzo dobrze wynagrodzeni. Natomiast ci, którzy pracowali cały dzień, kiedy otrzymali po denarze, dowiadujemy się, że są bardzo niezadowoleni. Szemrają, żalą się, narzekają. Mówią, jak to, no zrównałeś nas z tymi, którzy pracowali tylko godzinę. No, nie godzi się. Więc, jak mówię, powstaje jakieś pytanie, czy mamy tu do czynienia z jakąś niesprawiedliwością w tej przypowieści? Więc mam pytanie do was, czy gospodarz jest niesprawiedliwy? Cisza. Czy gospodarz jest sprawiedliwy? Gospodarz mówi tak. Umówiłem się z tobą na denara. Nie robię ci krzywdy. Gospodarz nie jest niesprawiedliwy. Gospodarz jest hojny. Jeszcze raz. Gospodarz nie jest niesprawiedliwy. Nikomu nie zrobił krzywdy. Tak czy nie? Gospodarz jest tylko dobry i hojny. Zresztą mówi, czy ja nie mogę z tym, co moje, robić, co chcę? Czy twoje oko jest zawistne, że ja jestem dobry? Słuchajcie, w tej przypowieści okazuje się, że problemem nie jest niesprawiedliwość gospodarza. To nie to jest problemem w tej przypowieści. Nie niesprawiedliwość gospodarza. Gospodarz jest sprawiedliwy. Problemem jest dobroć i hojność gospodarza. To jest problem, że on jest dobry, że on jest hojny, że on tych, którzy pracowali godzinę, nagrodził tak, jakby pracowali 12 godzin. A ci, którzy pracowali cały dzień, dostali to, co im się należało. Tu nie ma żadnej niesprawiedliwości. Tu jest tylko dobroć i hojność. Gospodarz dotrzymuje słowa, czy nie? Dotrzymuje słowa. Umówił się na denara, dał denara. Gospodarz dotrzymuje słowa, dotrzymuje umowy, natomiast okazuje hojność w dziwny sposób. Bo hojnością obdarza tych, którzy pracowali krócej, a ci, którzy pracowali cały dzień, dostają to, co im się należało i oni są z tego powodu niezadowoleni, z tego powodu szemrają, z tego powodu narzekają i z tego powodu krytykują gospodarza, że im dał to, co im się należało, a tamtym dał więcej. Problem jest w zazdrości. Oni zazdrościli tego, że on był hojny dla tych, którzy krócej pracowali. Nie dlatego, że był dla nich niesprawiedliwy, tylko narzekali z powodu hojności dla tamtych pracowników. Więc powstaje pytanie, czy taki jest Bóg? Sprawiedliwy i hojny? Problem polegał na tym, że gospodarz był hojny dla części, a dla nich był tylko sprawiedliwy. Oni też może chcieli hojności, a dostali sprawiedliwość. A tamci dostali hojność. Kiedy popatrzymy na tą przypowieść pod kątem interpretacji, możemy znaleźć takie trzy sposoby wyjaśnienia tej przypowieści. Pierwszy sposób wyjaśnienia to jest taki, że niezależnie od tego, w jakim okresie swojego życia zostajesz powołany do Królestwa Bożego, i tak na końcu każdy otrzyma równo, czyli życie wieczne. Niezależnie, czy zostajesz powołany mając 13 lat, 12 lat, czy 20 lat, czy 80 lat, bo tak się zdarza, czy 70. Nieważne, jak długo idziesz tą drogą, nieważne, jak długo służysz u Pana w winnicy, i tak wszyscy na końcu dostaniemy równo po denarze. To może być pierwsze wyjaśnienie tej przypowieści. Równo, niezależnie od tego, jak długo. Ważne, żeby cię Pan do winnicy powołał, żeby cię Pan w winnicy zatrudnił. Pamiętam wiele lat temu, nawet bardzo wiele lat temu, miałem taką rozmowę ze starszą, bardzo elegancką panią, która przyszła do mnie. Ja wtedy byłem początkującym młodym pastorem i ona przyszła do mnie porozmawiać o swoim życiu. I w pierwszy raz miałem w życiu takie doświadczenie, że słyszałem spowiedź całego życia. Ja, młody człowiek, młody pastor i starsza, bardzo taka dostojna, elegancka pani, zaczęła mi opowiadać o swoim życiu, tak od dzieciństwa, całą swoją historię przez chyba półtorej godziny, aż do tego okresu, w którym teraz jest. I byłem pod wrażeniem jej szczerości, byłem pod wrażeniem też jej takiej kultury osobistej, klasy, i też takiej prawdy, która biła z tej spowiedzi, opowiedziała różne rzeczy, które w życiu jej się przydarzyły. Oczywiście sobie to w bardzo elegancki sposób, ale ja sam byłem troszeczkę zakłopotany. Nie przywykłem do słuchania tak szczegółowych historii z życia ludzi. I ta pani wtedy oddała swoje życie Bogu. Ona po prostu wyspowiadała się z całego swojego życia. Powiedziała, że teraz jest Jezus Chrystus jej Panem, że to wszystko jej przebaczył. I to było już w późnym wieku jej życia. I ona później jeszcze żyła trochę i później odeszła do Pana. Nawróciła się w późnej starości. Nawróciła się prawdziwie, szczerze, do głębi. A niektórzy z nas, niektórzy z was nawrócicie się do Jezusa mając 13 lat, 15 lat i będziecie pracować w tej winnicy może 60, może 70, może nawet więcej lat. I wszyscy na końcu, i ta pani, która odeszła, później nasza siostra w Chrystusie, która odeszła do Boga, i ty, który przeżyłeś 50, 60, czy może 70 lat idąc za Panem, wszyscy równo otrzymamy ten sam wspaniały dar, życie wieczne. To jest pierwsze wyjaśnienie tej przypowieści, ale nie jedyne. Możemy na tą przypowieść spojrzeć tak, i tu może trochę sobie zażartuję, że w Królestwie Bożym lepiej jest służyć bez umowy. No bo ci, którzy tutaj są zakontraktowani, mają umowę, otrzymują według sprawiedliwości, zgodnie z umową otrzymali. A ci, którzy służyli na słowo gospodarza, nie wiedząc, ile dostaną. Być może mogli dostać 1/10 denara, jeśli pracowali 1/10 dnia. Oni nie wiedzieli, ile dostaną, oni usłyszeli tylko słowo sprawiedliwie was nagrodzę, więc mogli myśleć sprawiedliwie, no to będzie dniówka podzielona na kwartały, na godziny i dostanę tyle, ile pracuję. Więc ci, którzy pracowali 1 godzinę i dostali denara, byli mega, bardzo super zadowoleni, szczęśliwi, że tak zostali hojnie wynagrodzeni. A ci, którzy pracowali na kontrakt, dostali tyle, ile w kontrakcie, więc można wyciągnąć taki wniosek, że lepiej być pracownikiem w Królestwie Bożym, niekontraktowanym, bez umowy pracować na słowo. Coś w tym jest, dlatego że ci mieli pewne wynagrodzenie, mieli zagwarantowane wynagrodzenie, a tamci pracowali w zaufaniu. Ufali, że gospodarz da zgodnie ze swoją obietnicą, ale nie powiedział ile, więc nie wiedzieli ile, ale ufali, że dostaną tyle, ile trzeba. Więc ci, którzy pracowali na słowo, byli zaskoczeni hojnością. Pan ich zaskoczył hojnością, gospodarz zaskoczył ich hojnością. Dostali zdecydowanie więcej, niż się spodziewali. I to jest bardzo ważne, bo to ma też takie przełożenie, jeżeli chodzi o naszą służbę dla Pana i dla wielu z was, którzy służycie Bogu i zastanawiacie się, no tyle czasu poświęcam, tyle pracy wkładam w służbę, to na podstawie tej przypowieści, jeśli pracujesz na słowo i ufasz Panu, to wiedz, że Pan cię hojnie wynagrodzi w swoim królestwie kiedyś w wieczności za swoje życie poświęcone dla Pana, za swój trud. I jest trzecie wyjaśnienie tej przypowieści, wyjaśnienie, pewne ostrzeżenie. Mianowicie można spojrzeć na tą przypowieść w ten sposób, że ta grupa pracowników, którzy mają kontrakt, to jest naród przymierza. To jest lud przymierza. Pozostali dołączają do pracy w winnicy bez umowy, bez przymierza. A więc Pan Jezus podaje tą przypowieść jako pewne ostrzeżenie dla narodu izraelskiego, dla narodu żydowskiego, mówiąc w ten sposób, że jeśli do winnicy, do pracy w winnicy ja powołam innych spoza was kontraktowych, to się nie denerwujcie. To miejcie otwarte serce. Nie gniewajcie się na mnie, że ja jestem hojny, że powołuję także innych. I kiedy patrzymy na Księgę Dziejów Apostolskich, kiedy patrzymy na rozdział 10, teraz będę czytał rozdział 10, wersety 44-48, jest opisane, kiedy Bóg wylewa Ducha Świętego na narody, na pogan, nie na Żydów. Tam jest powiedziane tak. Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, a Duch Święty już stąpił na wszystkich słuchających jego mowy. Zaskoczyło to tych wszystkich wierzących, którzy należeli do obrzezanych i przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy ktoś może odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego podobnie jak my? I rozkazał, aby ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Następnie uprosili go, aby pozostał z nimi kilka dni. Zobaczcie, pewne doświadczenie jest takie, że najpierw w dzień 50 Duch Święty został wylany na naród żydowski. Na tych, którzy byli zgromadzeni w górnej izbie, a w większości, czy w całości w górnej izbie byli ludzie z narodu żydowskiego. Natomiast tutaj dowiadujemy się, że jest Duch Święty wylany na pogan, na narody, nie na Żydów, i oni są zaskoczeni, zdziwieni. I Piotr mówi, Bóg nie zrobił różnicy. Im dał Ducha Świętego tak, jak i nam, równo nas potraktował. Nie szemrajcie. A kiedy się kiedy dalej czytamy tą historię, to okazujemy się, że kiedy apostołowie wracają do Jerozolimy, to są pod ścianą postawieni. Są brani na stronę i poszliście do nieobrzezanych. Czemu to zrobiliście? A Piotr się tłumaczy, Duch Święty został na nich wylany tak samo jak i na nas. Bóg nie uczynił różnicy. Myślę, że ta przypowieść miała być też ostrzeżeniem dla narodu żydowskiego, dla tych, którzy mieli przymierze z Bogiem, aby nie gniewali się na Boga za to, że On jest hojny dla pogan, że On jest hojny dla narodów, że On także narodom da Ducha Świętego, że zrówna ich i w Kościele nie ma Żyda, nie ma Greka, że wszyscy jesteśmy jednością w Panu Jezusie Chrystusie. To myślę, że to było bardzo ważne przesłanie, aby pozwolić Bogu być hojnym, pozwolić Bogu być dobrym, żeby się nie gniewać na Boga za Jego dobroć, za Jego hojność. I teraz chcę przemówić do ciebie i do samego siebie. Czy zdarza ci się, że się gniewasz na Boga za to, że On jest dobry i hojny dla kogoś innego, a nie dla ciebie? Czy zdarza ci się to, że zazdrościsz komuś, że on otrzymał więcej niż otrzymałeś ty? Pamiętam takie zdarzenie z mojego życia, kiedy zaraz po moim nawróceniu, po jakimś czasie zacząłem się bardzo gorliwie modlić o to, żeby Pan napełnił mnie Duchem Świętym, abym przeżył to, co nazywamy chrztem w Duchu Świętym, czyli to pierwsze napełnienie. I starałem się bardzo, aby tego doświadczyć, aby mieć to przeżycie. Jeździłem na różne spotkania, na konferencje, zostawałem dłużej w kaplicy na modlitwie. Gdzie tylko było możliwość, wychodziłem do przodu, żeby się o mnie modlono. I to się przedłużało. Modliłem się i to się przedłużało i przedłużało. Już byłem taki troszeczkę, no nawet nie wiem, co czułem wewnątrz, ale było mi po prostu przykro. Modlę się, wołam do Pana, staram się prowadzić święte życie, staram się Bogu służyć jak mogę, modlę się o chrzest Duchu Świętym i nic. I pewnego dnia odwiedził nas, mogę nawet imię podać, Olek, bo w tym czasie też pracowaliśmy razem, też mój brat, głosiliśmy mu Ewangelię. Olek nawrócił się później od nas, później kilka miesięcy, może nawet rok później po nas poznał Chrystusa, doświadczył przebaczenia grzechów, zbawienia. Pewnego dnia nas odwiedził i z taką wielkim entuzjazmem i z radością opowiada nam historię, że został napełniony Duchem Świętym. Został ochrzczony Duchem Świętym i ja nie potrafiłem się cieszyć. Zazdrościłem. Mówiąc tak kolokwialnie, coś we mnie, powiem kolokwialnie, gula mi skoczyła, powiem dosadnie. Okazało się, i mówimy, Boże, to jak to jest? To ja już cały rok walczę o chrzest Duchem Świętym. Ja już cały rok jeżdżę po konferencjach, na różnego rodzaju spotkania. Wychodzę do przodu, gdzie jest tylko modlitwa o chrzest Duchem Świętym. Już najważniejsze osoby w Kościele Zielonoświątkowym położyły na mnie ręce. Ja dalej nie przeżyłem chrztu Duchem Świętym, a on dopiero co się nawrócił, przyszedł się, pomodlił i już otrzymał Ducha Świętego. Boże, to jest niesprawiedliwe. Zamiast się cieszyć Bożą hojnością, zamiast się cieszyć Bożą dobrocią, zamiast się cieszyć tym, że Bóg kogoś obdarował, to jestem jak ten kontraktowy robotnik winnicy i mówię, Panie Boże, no to im dajesz za godzinę pracy tyle, co mi za cały dzień? Tak jakby to Duch Święty był zapłatą za coś. Duch Święty nie jest zapłatą. Jest darem Bożej łaski, darem Bożej hojności. Należy się cieszyć z tego. Mało powiem więcej. Należy to w swoim życiu przepracować jako chrześcijanin, jako Boże dziecko, jako Boży sługa. Musisz to w swoim życiu przepracować. Jeżeli kogoś Bóg błogosławi, jeżeli uważasz, że dla kogoś Bóg jest hojny, to niech moje i twoje oko nie będzie zawistne, ale niech moje i twoje oko cieszy się. Bo Biblia mówi o tym, żebyśmy się cieszyli z tymi, którzy odnoszą zwycięstwo. Będziemy się cieszyć ze zwycięstwa tego, Twego. W imieniu Boga naszego podniesiemy sztandary. Zamiast się cieszyć z czyjegoś zwycięstwa i że Bóg jest dla kogoś hojny, to myślę, Boże, dlaczego nie ja? Dlaczego nie dla mnie? Właśnie taką postawę znajdujemy u tych kontraktowych pracowników. Nie potrafili się cieszyć dobrocią i hojnością Boga, tylko się użalali nad sobą, że oni zostali potraktowani według sprawiedliwości. A przecież to ich Bóg mógł potraktować zgodnie z hojnością, a tamtych zgodnie ze sprawiedliwością. Ale gospodarz mówi: człowieku, ja jestem Bogiem, ja jestem Panem, to jest moja własność. Z moją własnością robię to, co ja chcę, to, co ja uważam za słuszne. I taki jest Bóg. Bóg rozdziela swoją łaskę, rozdziela swoje dary, rozdziela swoje błogosławieństwa, niezależnie od tego, co my sobie na ten temat myślimy. Nie możemy być zazdrośni z powodu, że Bóg jest dla kogoś dobry i dla kogoś hojny. Ale my sobie myślimy tak, ale ja bym chciał, żeby to dla mnie Bóg był dobry i dla mnie był szczególnie hojny, a inni niech sobie poczekają. Otóż ta przypowiedź jest także ostrzeżeniem dla nas, abyśmy potrafili się cieszyć, jak innym Bóg błogosławi. Musiałem to przepracować w moim życiu. Musiałem sobie zadać pytanie: Boże, czy ja mniej pracuję niż inni? Czy jestem mniej zdolny niż inni? Czy jestem gorzej wykształcony niż inni? Innym przychodzi łatwiej, a mi przychodzi trudniej. Ale nie możemy się obruszać na Bożą dobroć i na Bożą hojność. Jak to się ma w naszym codziennym życiu? Bardzo ma to różne przełożenie. Na przykład wykształciłeś się, poświęciłeś na to swoją energię, swój czas, zacząłeś pracować i być może 30 lat będziesz pracował na pierwsze swoje własne mieszkanie. W naszych realiach być może tak będzie. A oto obok ciebie jest brat w Chrystusie, który jeszcze nic za bardzo nie zrobił i on już się nie musi o to martwić. On już to ma. On już to dostał. A ty będziesz musiał na to pracować 30 lat, żeby to w końcu mieć. I możesz pomyśleć: Boże, to chyba jest niesprawiedliwe. Nie, chcę ci powiedzieć, że to nie jest niesprawiedliwe. Tak w życiu po prostu bywa. Czasami musimy się pogodzić z tym, że twoja droga jest inna niż droga tamtego. Droga A jest inna niż droga B. Każdy z nas ma własną drogę do przeżycia. I Bóg wie, dlaczego jest twoja droga taka, a droga tamtego dlaczego jest taka. A być może ty będziesz miał w innych obszarach większe błogosławieństwo niż on. Ponieważ Bóg jest dobry, ponieważ Bóg jest hojny, a dobroć i hojność Boga nie podlega naszej ocenie, nie podlega naszemu osądowi. My po prostu musimy to z pokorą przyjąć, że taki Bóg jest, on jest właścicielem wszystkiego na tym świecie. To jest jego sprawa, że jednemu daje małą łyżką, a drugiemu daje wielką łyżką. On ma ku temu prawo, ponieważ jest Bogiem. O tym pisze apostoł Paweł: człowieku, kim ty jesteś, że się z Bogiem kłócisz? Kim ty jesteś, że zdajesz się w spór z Bogiem? Przecież on może z tym, co jest jego, robić tak, jak chce. Przecież my jako ludzie też sobie rościmy prawo. Jeżeli coś jest moje, to postępuję z tym tak, jak ja chcę. Popatrz na Boga, że on też taki jest. Ale my byśmy chcieli, żeby on był hojny dla nas, a niekoniecznie dla innych. A on właśnie postanowił, że będzie hojny dla innych. Musimy się z tym pogodzić. Mój dobry kolega, brat w Chrystusie, opowiadał mi taką historię, że pewnego dnia popsuł mu się samochód i pojechał do mechanika samochodowego, a sam z wykształcenia jest lekarzem. Pojechał do mechanika samochodowego zgłosić usterkę. Mechanik tam coś poglądał, wziął, podniósł samochód, postukał, popukał, poglądał. Ja to tak, wiecie, opowiadam w bardzo prosty sposób. Chwilę tam naprawiał coś. Może samochód był 20 czy 30 minut w naprawie. Oddaję samochód, gotowe, naprawione. Ten mój kolega pyta się, ile się należy. Mechanik mówi: 250 zł. Więc mój kolega tak się zażartował: 250 za 20 minut pracy. Na to mechanik samochodowy: panie, ale ja się na czymś znam. No właśnie, nam się czasami wydaje, że to jest taka niesprawiedliwość w życiu. Ja mówię, co, zamiast kolegium medicum trzeba było samochodówkę na uroczym skończyć, to byś się na czymś znał. Czasami, wiecie, w życiu jest tak. Nie zawsze w życiu jest sprawiedliwie. Nie zawsze w życiu jest tak, jak my sobie wyobrażamy. Ale tak nam się jest ciężko nieraz pogodzić z pewnymi rzeczami. Podsumowując całą tą historię, co ona nam mówi o Bogu? Ona nam o Bogu mówi w ten sposób. Bóg dotrzymuje słowa. Tutaj nigdzie w tej historii nie ma coś takiego, żeby gospodarz nie dotrzymał słowa. Jeżeli gospodarz jest obrazem Boga, jest obrazem Boga, Bóg dotrzymuje słowa. Druga prawda o Bogu. Bóg jest dobry i hojny według własnych kryteriów. Jak chce. Rozdziela każdemu jak chce. Zresztą też nam tak mówi Pismo Święte, że Bóg obdarzył ludzi swoimi darami według swojej woli, czyli tak jak On chce. Bóg obdarza ludzi tak jak On chce. Po trzecie, Bóg jest sprawiedliwy, bo w tej historii nikomu nie robi krzywdy. Nikogo nie skrzywdził. To tylko były problemy w tych ludziach, ale nie w gospodarzu. Gospodarz do końca okazał się sprawiedliwy. Jaka jest zachęta dla nas? Zachęta jest dla nas taka, że jeśli pracujemy w Pańskiej winnicy, to pracujmy przez zaufanie, pracujmy przez na słowo. Bóg powiedział, że ci, którzy Jemu służą, nie będą zawstydzeni. Ci, którzy Jemu służą, zostaną wynagrodzeni. Ci, którzy pełnią Jego wolę, zostaną ubłogosławieni. W 1 Koryntian 15:58 czytamy takie zdanie. Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tyskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Musimy być pewni, że nasz trud nie jest daremny w Panu. I Bóg powiedział, że nas hojnie ubłogosławi za pracę w Jego winnicy. Po drugie, ta przypowieść to pewne ostrzeżenie. Też w nim jest ostrzeżenie. Ostrzeżenie, abyśmy nie patrzyli zawistnym okiem na tych, którym Bóg błogosławi. Abyśmy nie patrzyli zawistnym okiem na tych, którzy są hojnie przez Boga obdarzeni. Żebyśmy nie myśleli w ten sposób, to mi się należy. Ponieważ Boże kryteria nie podlegają naszemu osądowi. On jest właścicielem, on może zrobić z tym, co jego, dokładnie to, co chce. My też sami sobie rościmy prawo do tego, żeby tak czynić. Bóg tak czyni. Jeżeli coś jest jego własnością, on z tym robi, co chce i jest powiedziane, że rozdziela wszystko według swojej woli. Według swojej woli. Czy nam się to podoba, czy nie? Po prostu bądźmy wdzięczni. Bądźmy wdzięczni, bo w Jezusie Chrystusie naprawdę Bóg obdarzył nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I na koniec werset z Księgi proroka Izajasza 55:7. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bóg jest dobry, Bóg jest hojny. Ufaj Mu na słowo. Służ Mu z całego serca i Bóg Cię nie zawiedzie i nagrodzi Cię według swojej hojności i według swojej dobroci. A jak innym Bóg błogosławi, to proszę Cię, postaraj się cieszyć z tego. Może nie być to łatwe, może to być trudne, ale jak się będziesz cieszył, będziesz miał radość, bo tak mówi Pismo Święte, żeby to czynić, to wierzę, że Bóg też zobaczy Twoje serce, że jest gotowe, aby przyjęło większe błogosławieństwo od tego, który ma wszystko, jest właścicielem wszystkiego. Chcę Was zaprosić do modlitwy. Jeżeli możecie, proszę, powstańcie, powstańmy.